Jak już wczoraj zapowiadałem, całe rekolekcje poświęcimy modlitwie. Ten temat modlitwy ciągle się przewija i wraca. Jako tą pierwszą konferencję, taką pełną konferencję rekolekcyjną, chciałbym zadedykować tematowi, co to jest modlitwa. Mam świadomość, że pewnie sobie myślicie, no co nam ksiądz powie, no co to jest modlitwa. Wiem, co to jest modlitwa. Modlimy się. To prawda i w ogóle nie próbuję nawet temu zaprzeczyć, że doskonale wiecie, co to jest modlitwa. Ale chciałbym, żebyśmy spróbowali pewne rzeczy sobie usystematyzować. Zastanowić się, co jest tak naprawdę taką esencją, istotą modlitwy. Jestem przekonany, że prawie większość na pytanie, co to jest modlitwa, odpowiedziałoby, że to jest rozmowa z Panem Bogiem. I oczywiście to jest definicja bardzo piękna i zakorzeniona głęboko w tradycji Kościoła. Ale jestem głęboko przekonany, że jest niewystarczająca. Jest niewystarczająca z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że tak uczciwie, z ręką na sercu. Kto z was ma takie głębokie, osobiste doświadczenie tego, że Bóg do ciebie mówi? Mam takie wrażenie, że często owszem, tak jest, że Bóg do mnie mówi, ale nie zawsze. A czasami jest tak, że ja mogę pomylić głos Pana Boga z moimi własnymi myślami. I jedyną osobą, z którą się spotykam na modlitwie, mogę być ja sam, a nie Bóg. To jest piękna definicja, ale ona wymaga pewnych dopowiedzeń, jeśli można tak powiedzieć. Dlatego ja w czasie tej dzisiejszej konferencji nie chciałbym mówić w ogóle o rodzajach modlitwy. Nie będę mówił o Eucharystii, o sakramentach, o różańcu, o litanii, o czytaniu Pisma Świętego, adoracji i nie będę mówił, która jest lepsza, która jest gorsza. Kompletnie takiego tematu nie będzie. Chciałbym powiedzieć o tym, co jest takie zupełnie podstawowe, fundamentalne dla każdej modlitwy. Dlatego, co możemy nazwać modlitwą. To jest sedno sprawy. I nie będę się tu opierał na tym tylko, co ja myślę, tylko na mistrzach duchowych, na osobach, którym możemy zaufać, które swoim życiem potwierdziły i swoim, że tak powiem, byciem w tradycji Kościoła potwierdziły, że można im zaufać w tym, co mówią o modlitwie. Pierwszą taką osobą, do której chciałbym się odwołać jak w takich kwestiach fundamentalnych, jest mnich benedyktyn z Anglii, który się nazywał John Chapman. To jest człowiek, który napisał taką książeczkę, może ciężko powiedzieć, że on napisał, bo to jest zbiór jego listów, listy o modlitwie. Różni ludzie do niego pisali listy z prośbą o to, żeby pomógł im w ich życiu duchowym, pomógł im w nauce modlitwy, w kształtowaniu ich relacji z Panem Bogiem. I oni mu opisywali swój stan wewnętrzny, o to, co przeżywają na modlitwie i on im próbował doradzać, pisząc te listy. One są zaskakujące w swojej prostocie. Ja z nich wybrałem takie bardzo, bardzo konkretne myśli, bo chciałbym, żebyśmy z tego spotkania dzisiaj, z tej nauki, wyszli z konkretami. Nie żebyście powiedzieli, a ładnie ten ksiądz mówił, a co mówił? No ładnie mówił, no. Nie chciałbym, żebyście mieli przekonanie, że ksiądz ładnie mówi, tylko żebyście wyszli z czymś, co ma treść, co jest konkretem dla życia. I on takie konkrety mówi. I 5 takich bardzo, bardzo konkretnych rad od Johna Chapmana. Pierwsza sprawa. Mówi tak. Jedyny sposób na nauczenie się modlitwy to modlić się. Nie ma innego sposobu, żeby się nauczyć modlitwy, jak po prostu modlić się. Zacząć się modlić. To tak jak nie uczy się dziecka chodzić, opowiadając mu, jak się chodzi. Nie mówi się dziecku od 4 miesiąca życia, słuchaj, żeby chodzić, trzeba podnieść prawą nóżkę. Potem do niej trzeba dołączyć lewą nóżkę. I jak już lewą nóżkę dołączysz, to teraz znów zrób krok prawą nóżką. Przychodzi taki moment, kiedy mama: mężu, 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 nasza córeczka chodzi. Ona po prostu zaczęła chodzić. Tyle. Nikt jej tego nie uczył. Zaczęła chodzić. Oczywiście najpierw zrobiła dwa kroki, jest wielki cud, dom szaleje. Wielkie przyjęcie, dziecko chodzi. Przy trzecim już ma zachwianą równowagę. Ale za dwa tygodnie już jest w stanie przejść całe mieszkanie. A potem zaczyna biegać. Dzięki czemu? Dzięki temu, że chodzi. Chcecie się nauczyć modlitwy? To trzeba się modlić. Nie da się jej nauczyć teoretycznie. I to jest druga z rad Johna Chapmana, który mówi: lepiej się modlić, niż uczyć się modlitwy bez modlenia się. To znaczy, więcej się nauczycie z modlitwy, jeżeli po prostu będziecie próbować się modlić, niż jeżeli będziecie ciągle czytać książki o tym, jak się modlić, słuchać rekolekcji o tym, jak się modlić, ale nie będziecie się modlić. Bo to nie ma sensu w ogóle. Lepiej jest się modlić tak, jak umiesz, niż uczyć się modlitwy teoretycznie. Tylko słuchając o niej, czytając o niej, ale bez klęknięcia do modlitwy. Trzecia jego myśl jest taka, że im mniej się modlisz, tym modlisz się gorzej. To znaczy, jeżeli twoja modlitwa przestaje wychodzić, to prawdopodobnie jest znak, że się przestajesz modlić. Że im mniej się modlimy, tym po prostu ta modlitwa nam idzie gorzej. To jest logiczne. W każdej czynności życia, jeżeli przestajemy to praktykować i ćwiczyć, stajemy się w tym gorsi, słabsi. Doskonale wiecie, jak ile pamiętacie z matematyki ze szkoły podstawowej dzisiaj. Chyba że ktoś jest nauczycielem matematyki i cały czas musi ćwiczyć swój umysł. Kto z was pamięta trygonometrię? Nie mam zielonego pojęcia, o co tam w ogóle chodziło. Tak, ja zdawałem maturę rozszerzoną z matematyki. Dzisiaj bym pół zadania nie zrobił z tego. Bo tego nie ćwiczę, bo mi jest to kompletnie do życia niepotrzebne. Dobrze, że nie ma dzieci, bo one nie mogą słyszeć, że to jest do życia niepotrzebne. Ale co tu dużo mówić, od wyjścia z liceum pół zadania z trygonometrii nie zrobiłem. Rodzice mają jeszcze ten drugi moment, kiedy muszą sobie to przypomnieć, żeby dzieciom pomóc. Ja nie mam takiego momentu. Jak nie ćwiczymy, to stajemy się słabsi w tym, co robimy. Kolejna jego rada jest też super konkretna. Staraj się robić to, co możesz, a nie to, czego nie możesz. Czyli przekładając tę modlitwę, módl się tak, jak umiesz, a nie tak, jak nie umiesz. Módl się tak, jak umiesz. Często się spotykam z taką sytuacją: proszę księdza, ja się nie umiem modlić. No to jak się modlisz? No nie modlę się, bo się nie umiem. Módl się tak, jak umiesz. Lepiej, żebyś się modlił tak, jak umiesz, niż żebyś się nie modlił wcale. Nawet jak ci się wydaje, że ta modlitwa jest słaba, że ona jest taka sucha, że ona się Panu Bogu nie podoba, że sam tak naprawdę to tobie się nie podoba, a nie Panu Bogu się nie podoba, to tobie się wydaje, że jemu się nie podoba. Lepiej się modlić tak, jak umiesz. Nie rezygnujmy z czegoś tylko dlatego, że nam się coś wydaje. My bardzo dużo decyzji podejmujemy na tej zasadzie. Czegoś się bojąc, myśląc, co ktoś inny myśli. I to czasami kluczowe decyzje życia. Najczęściej, kiedy na przykład są sytuacje dużego kryzysu w małżeństwie, jeden z kluczowych argumentów, jaki pada w rozmowie z tymi ludźmi, jest oparty nie na faktach, tylko na wyobrażenia. Proszę księdza, bo mój mąż mnie nie kocha. Skąd to wiesz? Powiedział ci? Nie powiedział. No to dlaczego? Bo mi się tak wydaje. No mi się różne rzeczy wydają. Ale konkret, dlaczego cię nie kocha? Co robi takiego, że cię nie kocha? No bo jak on siedzi długo w pracy, to mi się wydaje, że on mnie zdradza. No to dalej ci się wydaje. Oczywiście teraz projektuję, wymyślam, nie? Ale masę decyzji życiowych podejmujemy dlatego, że nam się wydaje. Dlaczego nie spróbowałeś tego zrobić? No bo mi się wydaje, że ja nie jestem w stanie tego zrobić. A spróbować? No nie spróbowałem, no bo mi się wydaje, że nie jestem w stanie zrobić, to po co mam próbować? Spróbuj. Spróbuj. Dopóki nie spróbujesz, nie mów, że czegoś nie umiesz, że się nie da. Jak nie spróbowałeś, nie mów, że się nie da. I ostatnia rada Johna Chapmana, która jest kuriozalna w pierwszym momencie, jak ją usłyszymy. Jak ja ją pierwszy raz przeczytałem, to mi się wydawało, że trochę chyba nie tak. Ale jak sobie to przemyślałem, to zgadzam się z nim w 100%. On mówi tak. Jak wszystko idzie źle, to idzie dobrze. Jak wszystko idzie źle, to idzie dobrze. Jak to zrozumieć? On mówi tak. Jeżeli się modlisz, autentycznie, realnie się modlisz, jeżeli masz pragnienie kontaktu z Bogiem, chcesz Go kochać, chcesz się uczyć modlitwy, chcesz być blisko Niego i klękasz do tej modlitwy, nie rezygnujesz z niej, ale ciągle masz takie wrażenie, że ta modlitwa jest jakaś nie tak, że ciągle nie umiem się modlić, że ciągle przychodzą rozproszenia, że ciągle modlitwa jest dla mnie walką, że często mi nie sprawia radości, że jest trudna. To on mówi, tak ma być. To jest znak, że się modlisz. Że dokładnie tak ma być. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jak już wczoraj o tym mówiliśmy, modlitwa jest trudna. I zawsze będzie trudna. Dlatego, że po grzechu pierworodnym modlitwa dla nas nie jest czymś naturalnym. Bo nasza pierwotna relacja z Bogiem, łączność z Nim, została naprawdę przez grzech pierworodny uszkodzona. Nie, że została całkowicie zniszczona. Jak mówi tak ładnie w Zniośle Katechizm Kościoła Katolickiego, człowiek jest capax Dei, to znaczy człowiek jest otwarty, skierowany na Boga. Czyli to jest tak, że ja mam łączność z Bogiem, że ja jestem zdolny wejść w relację z Bogiem. Ale jest to dla mnie trudne. Nie jest to dla mnie takie z automatu, że natychmiast bez problemu. To jest konsekwencja grzechu pierworodnego i musimy o tym pamiętać, że modlitwa zawsze będzie dla nas czymś trudnym, czymś, o co trzeba walczyć. Druga trudność polega na tym, że jak zapewne dobrze wiecie, Bóg jest kimś kompletnie innym niż ja. I znów teologia używa takich wzniosłych pojęć. On jest transcendentny, a my immanentni. To znaczy, on jest całkowicie ponad wszystkim, co istnieje. A równocześnie wszystko, co istnieje, nie jest przeniknięte Jego obecnością. On jest święty, my nie. My dopiero się stajemy święci przez kontakt z Nim. On jest doskonały, a my nie jesteśmy doskonali. On jest duchem. My mamy ciało, które nas w jakiś sposób ogranicza. Chociażby w taki sposób, że chciałbym polatać, a nie potrafię. I nawet Red Bull prawdopodobnie mi nie pomoże. Jest masę rzeczy, które nas różnią. On jest całkowicie inny. A wiecie, jak czasami trudno jest wejść w relację z drugim człowiekiem, który tylko trochę się od nas różni, a jak trudno jest znaleźć kontakt. Z Panem Bogiem również. On robi wszystko, co możliwe, żeby z nami wejść w ten kontakt, tylko po naszej stronie są trudności, problemy. Kolejna rzecz jest taka, że my strasznie komplikujemy modlitwę, która z natury rzeczy jest łatwa. W takim sensie jest łatwa, że chodzi o to, żeby się modlić, żeby być z Nim. Być z Nim, koniec. Tylko, że nam się to wydaje właśnie strasznie trudne, bo przychodzą rozproszenia, więc zaczynam się zastanawiać, to już chyba nie jestem z Nim. Jak się rozpraszam, to już nie jestem z Nim. Albo, nie wiem, jestem zmęczony. No to jak jestem zmęczony, to chyba się już nie mogę modlić, jak jestem zmęczony, no bo to nie będę taki całkiem skupiony na Nim. I mamy problem i przeżywamy, że to jest problem. Te różne rozproszenia zewnętrzne nas strasznie absorbują. My się strasznie dużo uwagi poświęcamy na to, co w modlitwie nam nie wychodzi, a nie na to, co w niej wychodzi. Ale to nie jest tylko z modlitwą. My po prostu generalnie tak żyjemy, że bardziej się koncentrujemy na tym, co nam nie wychodzi, niż na tym, co nam wychodzi. Ja tego doświadczyłem niesamowicie w czasie wizyty duszpasterskiej, tak zwanej kolędy. Zrobiłem raz taki eksperyment, że postanowiłem, że w każdym mieszkaniu, do którego wejdę, zapytam, to tam mówiłem, to jest głupie i banalne pytanie, ale to było dla celów eksperymentalnych. Zadałem pytanie, jak Państwu minął ostatni rok? Odwiedziłem w czasie tej wizyty duszpasterskiej, bo byłem na dużej parafii w Krakowie. odwiedziłem około 800 rodzin. I zgadnijcie, w ilu domach ludzie powiedzieli, że ten rok był dobry? W dwóch. W dwóch na 800. 798 powiedziało, proszę księdza, źle, fatalnie, bardzo źle, dramat. No to co się takiego złego stało? No tak generalnie. A tak generalnie to co się takiego złego stało, że ten rok był taki zły? Stracili państwo pracę? No nie, nie mamy pracy. Umarł ktoś bliski? Nie, nie, wszyscy żyją. Zachorował ktoś ciężko? Nie, no tak, jak ksiądz, tak coś tam poboli, ale... No to co było takiego, że ten rok jest fatalny? No widzi ksiądz, co się dzieje. No źle jest. Naprawdę się skupiamy na tym, co nam nie wychodzi, a nie na tym, co nam wychodzi. Na tym, co złe, a nie na tym, co dobre. Ale jesteśmy tym epatowani. Ile dobrych wiadomości, informacji jest podawanych w wieczornych wiadomościach? Trwają prawie 30 minut. Jak pada jedna informacja 30-sekundowa o czymś dobrym, miłym, przyjemnym, to są dobre wiadomości. Zabójstwo, kradzież, terroryzm, śmierć, konflikt polityczny, kłótnia, bojkot. Nie podaje się nam dobrych wiadomości. I to nam bardzo komplikuje nie tylko życie tak na co dzień, ale to nam niesamowicie komplikuje modlitwę. Dlatego, że w przeżywaniu modlitwy my ciągle się zastanawiamy nad tym, co nie wychodzi, a nie cieszymy się tym, co mamy. Tym, co jest dobre. I tutaj z pomocą przychodzi święta Teresa z Awila. Na pewno znana dobrze. I święta Teresa mówi tak. O rozproszeniach, o trudnościach na modlitwie, o tym wszystkim, co się dzieje w mojej głowie, kiedy klękam do modlitwy. Ona, która jest uważana za kluczową mistyczkę w historii Kościoła, za nauczycielkę modlitwy, wzór pełny. Ona mówi tak. Pan dobrze wie, że skoro się modlimy, chcielibyśmy to czynić jak najlepiej. Ale jest to rzecz nieunikniona, że będziemy rozproszeni. To choroba nieuleczalna. Zatem ani niepokoić się o to, ani trapić nie powinniśmy. Tak po prostu będzie. Więc przestań się tym martwić, że coś ci na modlitwie nie wychodzi. Tylko się módl. Bo tak po prostu będzie. Nie będzie takiego momentu w twoim życiu, w którym powiesz, zaliczyłem 8 level doskonałości modlitwy, jestem ekspertem, mogę od tego momentu dawać korepetycje. Księże proboszczu, proszę mnie zatrudnić na etacie jako korepetytor modlitwy, bo ja już mam osiągnięty poziom doskonałości. Nie będzie takiego momentu. Mało tego, im bliżej będziesz Boga, tym ci się będzie wydawało, że się gorzej modlisz. Im bliżej będziesz Boga, tym ci się będzie wydawało, że gorzej się modlisz. Dlatego, że będziesz widział więcej z Niego. I będziesz wiedział, jak bardzo do Niego nie dostajesz. Jak On ciągle jest daleko przed tobą. Jak jeszcze bardzo ci brakuje w świętości. Ludzie, którzy mają mało kontaktu z Bogiem, nie przeżywają relacji, nie modlą się, nie chodzą do kościoła, słuchajcie, oni przeżywają wiarę niesamowicie infantylnie. Spowiedzi ludzi, którzy chodzą raz do roku na święta, wyglądają, słuchajcie, dosłownie, to, bo można przyłożyć taką kartę i odbijać, nie? Kojarzycie Reksia, tam Władka Pieczątka na koniec, nie? Pi, 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 pi. No dokładnie tak, spowiedzi przed świętami tak wyglądają, nie? 8 godzin się bije taką pieczątkę. Wygląda to tak. Ostatni raz spowiedziłem rok temu, no czasami się nie modlę, no zakląłem, więcej grzechów nie pamiętam. Koniec. W ciemności mało widać. Dopiero jak staniesz w świetle, to zaczynasz widzieć. Im bliżej jesteś Boga, czyli światła, tym więcej widzisz. Jak jesteś w ciemności, nie widzisz prawie nic. Nie widzisz prawie nic. Z modlitwą jest dokładnie tak samo. Dlatego Chapman mówi, jak wszystko idzie źle, to idzie dobrze. Bo znaczy, że jesteś bliżej Niego. Jak masz wrażenie, że ciągle nie potrafisz. I chciałbym powiedzieć o pewnej definicji modlitwy, która mi jest bardzo bliska, która jest definicją właśnie świętej Teresy z Awila. I Teresa o modlitwie powiedziała tak. Modlitwa nie jest według mnie niczym innym, jak głębokim związkiem przyjaźni, w którym rozmawiam sam na sam z Bogiem w przekonaniu, że On mnie kocha. Teresa też mówi, że to jest rozmowa, ale zobaczcie, że nie mówi, że to jest tylko rozmowa z Bogiem. Po pierwsze, jest głębokim związkiem. Ona tam używa takiego hiszpańskiego słowa tratar. Tratar można tłumaczyć jako obcować, traktować, nawiązywać relacje, przebywać. To jest bardzo wieloznaczne słowo. Bardzo pojemne. Głęboki związek przyjaźni, w którym rozmawiam sam na sam z Bogiem w przekonaniu, to jest klucz, w przekonaniu, że On mnie kocha. To jest niesamowicie ważne. Ja do Niego przychodzę wiedząc, że On mnie kocha. Że nie jest dla mnie kimś obcym. Że jest kimś, kto jest całkowicie, absolutnie po mojej stronie. On jest po naszej stronie. I nie dajmy sobie nigdy wmówić, że jest inaczej. Że On coś robi przeciwko mnie. Słuchajcie, nam ciągle brakuje do Niego zaufania. Nam ciągle brakuje zaufania do Boga. Ciągle podważamy Jego autentyczność, Jego motywację, Jego działanie. Ciągle. I to się potem objawia w modlitwie. Bo jak Mu nie ufam, to mi się ciągle wydaje, że jeżeli ja zrobię to, czego On chce, to mi to źle wyjdzie w życiu. Że się to źle skończy dla mnie. Że jeżeli ja całkowicie pójdę za Jego wolą, no to będzie źle. Dam jeden bardzo konkretny przykład, który to super pokazuje. Dotyczy on grzechu antykoncepcji. Ja, Panie Boże, będę z Tobą, ja się będę modlić, ja będę chodzić do kościoła, ja chcę z Tobą tworzyć relacje, ale ta jedna sfera życia, jaką jest poczęcie dziecka, to będzie w moich rękach. Ja o to zadbam, ja będę tego pilnować, bo jak Ty mi dasz to dziecko, to ja sobie nie poradzę. Jak Ty mi dasz kolejne dziecko, to my nie mam na to pieniędzy. Jak Ty mi dasz kolejne dziecko, to będziemy nieszczęśliwi. Jak Ty mi dasz kolejne dziecko, to ja już zwariuję. Bo ja Ci nie ufam. Bo ja myślę, że Ty mi dołożysz. Bo ja myślę, że Ty uczynisz moje życie nieszczęśliwym. Bo ja myślę, że jak mi dasz dziecko, to będzie źle. Bo Ci nie ufam. Mamy brak zaufania do Niego. Ciągle nam się wydaje, że On nas zaskoczy swoją miłością. I to będzie takie zaskoczenie, że nam nie będzie się chciało żyć. Że nam powywraca życie. Owszem, Bóg czasami wywraca życie. Ale On wie, że to jest dla nas dobre. On robi tylko to, co dla nas dobre. Są trzy takie piękne definicje miłości. I przyjaźni. Skoro Teresa mówi, że modlitwa to przyjaźń, no to warto popatrzeć na to, czym jest przyjaźń. Po pierwsze, przyjaciel to osoba, która wie wszystko o mnie i nadal mnie kocha. Przyjaciel to osoba, która wie wszystko o mnie i nadal mnie kocha. Bóg naprawdę wszystko o nas wie. I mnie kocha. Bez względu na to, co ja w życiu zrobiłem, bez względu na to, jakie głupoty zrobiłem, bez względu na to, jaki jestem słaby, bez względu na to, jakie grzechy popełniłem, On mnie nadal kocha. Nadal. I to się nie zmieni. Czyli kompletnie nie ma sensu przychodzić na modlitwę nieprawdziwym. Przychodzić na modlitwę i udawać. Grać jakąś rolę. Przychodzić na modlitwę i nie być szczerym, autentycznym względem Boga. Nie ma sensu. Kluczem jest być prawdziwym, autentycznym. Całkowicie. Bo my strasznie często udajemy na modlitwie. Powtarzamy pewne rzeczy trochę mechanicznie. Jest ci strasznie źle, ale się modlisz. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Ale ci wszystkiego brak. I cała twoja rodzina już wie od tygodnia, że ci wszystkiego brak, bo jesteś nie do zniesienia, bo ciągle bijadolisz, że ci brak, ale na modlitwie przed Panem Bogiem, Pan jest mym pasterzem, nie brak mi niczego. To powiedz Mu, że ci brak. Bądź prawdziwy. Jest ci brak. Ksiądz Wojtek Węgrzyniak kiedyś mówi, że przeżywał bardzo, że strasznie szybko odmawia brewiarz. No, że odmawia brewiarz, no i tak normalnie, na przykład Jan Paweł II odmawiał go pół godziny. Nie szpory. A ksiądz Wojtek Węgrzyniak mówi, 7 minut mam odmówione. To chyba źle się modlę. Aż któregoś dnia na adoracji mówi tak. Przecież ja zawsze szybko mówię. Jak rozmawiam z mamą, to nie przeżywam, że rozmawiam szybko z mamą, bo rozmawiam szybko, i nie przeżywam potem tydzień, ja chyba za szybko z mamą rozmawiałem, chyba się muszę poprawić, bo za szybko z mamą rozmawiam. No nie, kocham mamę, ale mówię szybko, to mówię szybko, więc kocham Boga i mówię z Nim normalnie, czyli szybko. Czemu mam udawać kogoś, kim nie jestem? Czemu mam rozciągać brewiarz na 30 minut, jak ja po prostu mówię go szybko? Bo taki jestem. Nie idziesz do lekarza i nie mówisz, panie doktorze, jak mnie strasznie boli palec. A umierasz na raka wątroby. No ale przecież nie wypada mu powiedzieć, że to wątroba boli, bo to tak we wnętrzu będzie coś grzebał. Lepiej palec pokazać. Powiedz mu, co cię boli. Pokaż Panu Bogu to, co cię naprawdę boli. Bądź szczery, autentyczny, prawdziwy. Nawet jak ta prawda jest trudna. Nawet jak ona jest nieprzyjemna. To mu ją pokaż. Prawdę. Bo On cię nadal w tym kocha. Druga definicja to przyjaciel to osoba, która widzi prawdę o mnie, której ja jeszcze nie znam. Widzi prawdę o mnie, której ja jeszcze nie znam. W takim znaczeniu, że On chce mojej zmiany. I On wie, co dla mnie jest dobre. Dlatego Bóg nam mówi, kocham Cię, to znaczy nawróć się. Zmień się, popraw się, bo jesteś do tego zdolny. Ja Ci w tym pomogę. Dzisiaj też jest taki mit, który nam się ciągle powtarza, że Bóg nas akceptuje. Ja strasznie nie lubię tego słowa. Bo akceptacja to jest zaklepanie, powiedzenie, okej, nic nie zmieniaj. To nie jest miłość. Rodzic, który widzi, że jego dziecko robi głupoty, kiedy widzi, że jego dziecko się stacza i mu mówi, ja akceptuję wszystko, co robisz, jest beznadziejnym rodzicem. Miłość to nie akceptacja. Jasne, że ja nie mogę drugiego zmienić na siłę i Bóg nas nie zmienia na siłę. Bóg nam mówi, to, co robisz, jest złe. Nawróć się. Ty się nawróć. Bóg nie mówi, nawrócę cię. Ty się zmień. Rodzic też nie ma powiedzieć swojemu dziecku, ja cię zmienię. Uważam, że robisz źle. Przemyśl to. Ty dokonaj zmiany. Ale nie akceptuję. Zła nie akceptujemy. Nie ma zgody na zło. W Bogu nie ma żadnej zgody na zło w nas. Ale jest miłość. Jest miłość. To, że ja mogę do Niego przyjść. I On mnie nadal będzie kochał. Nadal. I ostatnia rzecz. To jeżeli wejdziemy w taką relację przyjaźni, jeżeli ja jestem przed Bogiem całkowicie szczerym, jeżeli ja wiem, że On mnie kocha, że On jest całkowicie po mojej stronie, to może się we mnie zrodzić coś, co tradycja Kościoła, ojcowie pustyni nazywali parezja. Czyli synowskie zaufanie. Takie całkowite zaufanie, taka wolność. Całkowita. Pewność, że Bóg jest po mojej stronie, że ja mogę do Niego wszystkim przyjść. I opowiem Wam na koniec pewną historię. Głosiłem rekolekcję u sióstr zakonnych. były rekolekcje adwentowe. I była tam, znaczy zasadniczo, generalnie było większość starszych sióstr, w takim bardzo podeszłym wieku. I była jedna taka siostra, babinka całkiem, na wózku inwalidzkim, która miała taką chorobę kręgosłupa, że była pochylona 90 stopni. Całkowicie. Ja na rekolekcjach mówiłem o tym, że Pan Bóg ma moc, że Jego Słowo ma moc, więc ona do mnie przychodzi po tych rekolekcjach, czy przychodzi, przyjechała na tym wózku i mówi tak: proszę księdza, musimy porozmawiać. Ja mówię: no dobrze, to w czym mogę siostrze pomóc? Jak ksiądz mówił, że Pan Bóg ma moc, że Pan Bóg wszystko może, to proszę się nade mną pomodlić, żebym była prosta. Tak, proszę siostry, no wie siostra, że to tak nie działa z automatu, że to tak się nie da tak od razu, że to tak... Wierzy ksiądz w to, co mówi, czy nie wierzy? Czy ksiądz nam głupoty gadał? Ja mówię: no wierzę w to, co mówię. Proszę się pomodlić. Uczciwie przed wami mówię, to sobie pomyślałem, kurde, łatwiej wskrzesić, niż tą siostrę wyprostować, nie? Ale no, co miałem zrobić, nie? Dobra, siostra, modlimy się. Pomodliłem się i wyjechałem stamtąd, mówię, niech mnie nie znajdą. Najszybciej, jak się da. Po czym parę miesięcy później, w styczniu, chodzę po kolędzie w mojej parafii, gdzie posługiwałem. No i jest takie mieszkanie, gdzie mi mówią: państwo, proszę księdza, do nas proszę przyjść na końcu. Na samym końcu. No to sobie pomyślałem, no to pewnie jest kolacyjka, jak to zazwyczaj, jak proszą na końcu, to na kolację. No więc faktycznie była kolacja przygotowana, zjedliśmy kolację, po czym pani taka poważna, pełna powaga, mówi: chłopcy, no ministrant, proszę wyjść, ja muszę sobie to z księdzem porozmawiać. To ja od razu rachunek sumienia, nie? Czy mogłem tą panią skrzywdzić? Kiedy, co jej, czy jej coś powiedziałem? Czy coś jej się nie podobało? Czy moje kazanie jej się nie podobało? Co ona ma mi do powiedzenia? To rzeczywiście rachunek sumienia, ale stwierdziłem, że chyba jej nie znam. Więc chyba nic jej jeszcze nie powiedziałem takiego. W każdym razie ona tak mówi: proszę księdza, pamięta ksiądz taką siostrę babinkę, gdzie głosił ksiądz rekolekcję? No, problem był w tym, że tam było 90 sióstr babinek. To tak zasadniczo pamiętam, że były. No ale no, taka siostra, która była tak strasznie pochylona, z takim garbem wielkim. Mówię: no pamiętam. Bo to jest moja rodzona siostra. I ona w tym roku, i wtedy wybuchły te cała powaga, to granie takie padło jak mur wysadzony w powietrze. Ta pani zaczęła płakać i mówi: ona pierwszy raz od 40 lat była u mnie na Wigilii, bo może chodzić. Ale to nie była moja wiara, bo ja naprawdę tak do końca to nie wierzyłem, że Pan Bóg może jej to zrobić wtedy. To była wiara tej siostry. Ona miała taką relację z Panem Bogiem, więc mówi: jak ksiądz na rekolekcjach powiedział, że Bóg ma moc, to ma moc i koniec, w ogóle nie ma o czym dyskutować. Bez względu na to, jak ten ksiądz jest beznadziejny, Pan Bóg ma moc. Poradzi sobie nawet z jego głupotą, niewiarą i z wszystkim innym. On ma moc. A ona miała całkowitą ufność w Pana Boga. Dziecięcą ufność. Ksiądz powiedział: koniec. Mama powiedziała: tak jest. Tak jest. Nie ma dyskusji. Modlitwa to przyjaźń w przekonaniu, że On mnie kocha.